Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja w ojczyźnie i poza jej granicami. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. To kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w pierwszej części tuż po godzinie 18. Temat: trudna sytuacja geopolityczna Polski. Nasz gość, pan dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspert do spraw międzynarodowych, poseł do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji. Szczęść Boże, panie doktorze, witam niezwykle serdecznie.
Szczęść Boże, witam również serdecznie, a zwłaszcza radiosłuchaczy rozsianych po całym świecie.
Panie doktorze, trudna sytuacja geopolityczna Polski. Wiele wątków dotknęliśmy w pierwszej części. O nich wszystkich chcemy także przypomnieć dla tych, którzy dopiero w tym momencie zaczynają nas słuchać i zechcą współtworzyć nasze spotkanie. Proszę o słowo wprowadzenia do tematu dzisiejszych rozmów niedokończonych.
Jeśli chodzi o sytuację geopolityczną Polski, to w ostatnim czasie, w ostatnich 2 latach, a zwłaszcza w ostatnich miesiącach, ta sytuacja jest coraz bardziej trudna. Otóż pętla geopolityczna coraz mocniej zaciska się wokół naszego kraju i to ma związek z działaniami państw wokół nas, położonych takich jak Niemcy, Rosja, ale też tych dalszych, między innymi Stany Zjednoczone. Bo przewartościowanie w polityce międzynarodowej, zwłaszcza tej dotyczącej naszego kraju, dokonało się po zmianie gospodarza w Białym Domu, czyli po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, gdy Donald Trump przegrał wybory i Joe Biden objął ten urząd. Zresztą wybory bardzo dziwne, których Stany Zjednoczone nie widziały jeszcze w swojej historii, o których Donald Trump powiedział, że zostały Amerykanom skradzione ze względu na skalę nadużyć i manipulacji przy tych wyborach, ale to właśnie wpisuje się w te trendy geopolityczne dzisiejszego świata, w których no my jesteśmy jednym z trybów, a w Europie, zwłaszcza środkowej, środkowo-wschodniej, jesteśmy jednym z najważniejszych podmiotów, o który toczy się dzisiaj walka. Toczy się walka w 3 wymiarach, w 3 płaszczyznach: politycznej, gospodarczej, zwłaszcza z akcentem energetycznym, i na płaszczyźnie światopoglądowej. To jest walka, a nawet w niektórych wymiarach rzec można wojna wypowiedziana Polsce, polskości. Polska jest w jakimś sensie przez partnerów, zwłaszcza z Europy Zachodniej, przez Niemcy, traktowana jako pole hegemonii lub pole, które można będzie w przyszłości zwasalizować, aby móc wykorzystywać ekonomicznie i gospodarczo nasz kraj, ale też aby podporządkować Polskę politycznie. Jesteśmy świadkami dzisiaj, i to jeśli analizujemy całą sytuację wokół nas, świadkami nowego podziału strefy wpływów w tej części świata, w Europie, zwłaszcza naszej centralnej, w której my jesteśmy krajem przecież największym. Dlaczego toczy się bój dzisiaj o Polskę? Dlaczego Polska doświadcza tak wielu ataków w tych 3 płaszczyznach, czyli tej politycznej, gospodarczej i światopoglądowej? Otóż jesteśmy ostatnim bastionem wartości w Europie, a na pewno w Unii Europejskiej, ostatnim bastionem wartości chrześcijańskich, katolickich, ostatnim przedpolem walki o wartości Europy Łacińskiej, prawdziwej Europy i prawdziwych wartości ojców założycieli, Roberta Schumana, Konrada Adenauera czy Alcide de Gasperiego, którzy mówili, że, zwłaszcza Schuman mówił, że Europa i europejska demokracja albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale. Zachodnia Europa poddała się, można powiedzieć, świat wartości uległ neomarksistowskiej rewolucji. Na tym polu zmagań pozostał nasz kraj. To, co ważne w kwestii politycznej, to to, że dzisiaj Polska jest pod pręgierzem ataku głównie państwa niemieckiego i polityków związanych z Niemcami, zwłaszcza tych zasiadających w gremiach unijnych, w Komisji Europejskiej czy w Radzie. Ostatnie zresztą działania i wypowiedzi polityków niemieckich nie pozostawiają złudzeń. Hegemonia Niemiec w Europie staje się powoli faktem i jest to dalszy ciąg budowania Niemiec wykraczający poza granice tego państwa. Jest to parcie po raz kolejny w historii na wschód, rozszerzanie swojej strefy wpływów w porozumieniu między innymi z Rosją ponad naszymi głowami, to jest budowanie mostów ponad naszymi głowami, o którym zresztą jakiś czas temu mówił prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w sposób wręcz moim zdaniem skandaliczny. Stwierdził, że budowa Nord Stream 2 powinna być dokończona, ale odniósł się także do reparacji wojennych wobec Związku Sowieckiego i jego spadkobiercy, którym jest dzisiaj Rosja. Otóż stwierdził, że należą się odszkodowania Rosji za II wojnę światową, natomiast ani słowem nie wspomniał o tym, że Polska nie otrzymała nigdy od Niemiec ani pfeniga, ani jednego euro reparacji czy odszkodowań wojennych. A zatem na najwyższych szczeblach, na najwyższym szczeblu polityki niemieckiej mamy dzisiaj do czynienia z przewartościowaniem ich spojrzenia na tę część Europy i co ważne, na budowanie braterstwa, bo tak trzeba to powiedzieć, polityczno-gospodarczego z Rosją, co dla nas jest szalenie niebezpieczne z punktu widzenia gospodarczego, energetycznego i politycznego. Ale wracając jeszcze do tych zagrożeń politycznych, które stoją przed Polską w tym dzisiaj zglobalizowanym bardzo świecie, bo o tym trzeba powiedzieć, to one są w kilku wymiarach. Odbywają się w wymiarze unijnym i tu widzimy działania przeciwko Polsce wymierzone przez instytucje unijne, choćby przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który na przykład dzisiaj orzekł także w sposób bardzo skandaliczny odnośnie naszego obywatela polskiego, który zaskarżył w Polsce przed polskimi sądami media niemieckie za używanie określenia polskie obozy śmierci. To niedopuszczalna rzecz, która pojawia się bardzo często w mediach zachodnich, zwłaszcza niemieckich. I Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że ten wyrok w Polsce nie ma żadnych skutków prawnych i że tak naprawdę w przestrzeni publicznej dzisiaj można używać tego sformułowania. No to jest wyrok skrajnie polityczny na korzyść niemiecką i na korzyść państwa niemieckiego i tej nowej narracji, którą piszą Niemcy dzisiaj, nowej historii, którą piszą na nowo, po to, aby odwrócić rolę kata i ofiary w relacjach historycznych, tak aby z Polski, z ofiary II wojny światowej uczynić w jakimś sensie współodpowiedzialnego za losy wybuchu II wojny światowej i za winę całych tych 5 lat, a zwłaszcza spadają niesprawiedliwe oskarżenia o współudział, rzekomy współudział w Holokauście, co jest oczywiście brednią, ale taka narracja dzisiaj funkcjonuje również w Niemczech, wśród polityków niemieckich także. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, aby móc sobie zwasalizować jakikolwiek naród, państwo, aby móc podporządkować to państwo sobie i aby móc uczynić z niego kraj postkolonialny, najpierw należy zniszczyć lub zabić duszę tego narodu, zniszczyć w nim wartości, to co jest najcenniejsze, podmiotowość, wolność i to niestety dzisiaj czynią Niemcy, ale orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z unijnego punktu widzenia to nie wszystko. Był przecież ten skandaliczny jeszcze wyrok w sprawie Turowa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wniosek strony czeskiej. Wydawało się naszego sąsiada i wręcz przyjaciela. Okazuje się, że Czesi również w tej rozgrywce geopolitycznej przyjęli postawę sprzyjającą państwu niemieckiemu i atakując dzisiaj Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpisują się w niemiecką narrację odbudowywania hegemonii tego państwa na kontynencie europejskim. Rzecz kolejna, bardzo skandaliczna, która również pokazuje działania Niemiec wobec Polski, to wypowiedź niedawna, sprzed kilkunastu dni, lidera Alternatywy dla Niemiec, partii zasiadającej w niemieckim Bundestagu, partii, która w przyszłym parlamencie niemieckim zapowiada, że będzie być może koalicjantem rządzącym. Mam na myśli oczywiście Aleksandra Gaulanda, który w 80. rocznicę ataku i debaty w Bundestagu, ataku Niemiec na Związek Sowiecki, stwierdził, że pakt Ribbentrop-Mołotow był dziejową potrzebą, usprawiedliwiał ten pakt, a wręcz nawet go pochwalał, zawarcie paktu Hitlera ze Stalinem, a jako winnego jego zawarcia wskazał Polskę. I to się dzieje w Bundestagu niemieckim przed kilkunastu dniami. A zatem ta narracja budowania fałszywej historii naszych relacji jest cały czas kontynuowana właśnie po to, aby opinia publiczna, międzynarodowa, karmiona kłamstwem, propagandą w stylu wręcz goebbelsowskim, miała wobec Polski czy na temat Polski zdanie jak najgorsze, abyśmy ewentualnie domagając się sprawiedliwości czy obrony swoich praw byli kojarzeni ze złymi faktami z naszej historii. Moim zdaniem w sprawie tego polityka niemieckiego zabrakło zdecydowanej reakcji polskiej dyplomacji, bo on powinien być persona non grata w naszym kraju, nie powinien mieć prawa wstępu na nasze terytorium, oczerniając w taki sposób Polskę i sugerując, że pakt Ribbentrop-Mołotow był naszą winą i był dziejową koniecznością dla Niemiec. Ale to pokazuje ciąg dalszy tej dziwnej zażyłości, która od kilkunastu lat jest pomiędzy Niemcami a Rosją, a której efektem, czy takim najdobitniejszym przykładem jest budowa Nord Stream 2. Przypomnę tylko, że ten rurociąg budowany po dnie Bałtyku, a zostało już tylko 100 kilometrów do jego ukończenia, w momencie, w którym zostanie oddany do użytku, jego przepustowość będzie, zapas tej przepustowości będzie wynosił aż 40% przepływu gazu do Europy Zachodniej. Co to oznacza? Że w każdej chwili po oddaniu do użytku tego gazociągu Rosja będzie mogła zastosować wszystkie środki, jakie tylko będzie sobie życzyła w celu dyscyplinowania państw w Europie Środkowo-Wschodniej, ponieważ nie będzie już zobligowana tak zwanym przesyłem tranzytowym gazu drogą lądową. I w tym wszystkim bierze udział strona niemiecka, co przede wszystkim narusza solidaryzm europejski i narusza także traktaty unijne, bo Niemcy złamały kilka, co najmniej cztery rezolucje Parlamentu Europejskiego, które potępiały budowę tego gazociągu i które twierdziły, że jest to gazociąg bardzo szkodliwy ze względów ekonomicznych i politycznych dla większej części Europy. Pierwsza taka rezolucja była w 2008 roku. Sam osobiście głosowałem przeciwko temu gazociągowi, ale wszystkie z tych rezolucji, a ostatnia w tym roku, na początku, żadna z tych rezolucji nie została uwzględniona przez stronę niemiecką. Więc jeśli w tym atakowaniu Polski i również używaniu sądów unijnych przeciwko Polsce czy Węgrom stosuje się retorykę, jakobyśmy my wyłamywali się ze wspólnoty europejskiej, to jeśli już, to Niemcy powinny być pociągnięte do odpowiedzialności przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie za te działania łamiące solidaryzm europejski i budujące nowe przymierze ponad naszymi głowami. Bo czymże był pakt Ribbentrop-Mołotow, o którym Gauland, szef frakcji AfD w Bundestagu, mówił? On zawarty 23 sierpnia 1939 roku tak naprawdę podzielił strefy wpływów w Europie na wiele, wiele lat, a konsekwencje tego my odczuwaliśmy aż do 1989 roku, a Polacy na Kresach odczuwają do dzisiaj. Bo przecież na mocy tego paktu najpierw zostaliśmy zaatakowani przez Niemcy, później przez 17 września przez Związek Sowiecki. Straciliśmy połowę terytorium, którego nigdy na wschodzie, którego nigdy nie odzyskaliśmy. A po 45 roku dostaliśmy część ziem zachodnich jako rekomą rekompensatę. Straciliśmy 6 milionów polskich obywateli. Był to dla nas i jest nadal temat bardzo bolesny i Polska do dziś nie otrząsnęła się tak naprawdę z tego paktu Stalina z Hitlerem i efekty jego odczuwamy do dzisiaj w geopolityce, a zwłaszcza w tych uwarunkowaniach wschód-zachód. Polska jest terenem starcia. Terenem starcia pomiędzy wschodem i zachodem, ale jest też terenem próby rozszerzenia hegemonii Niemiec aż po Bug i próby odbudowy mocarstwowości rosyjskiej również do Bugu. Niestety w ten nowy podział geopolityczny, którego wymiarem jest ta budowa właśnie Nord Stream 2, bardzo niebezpieczna dla nas, jest także stanowisko Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza obecnego prezydenta Joe Bidena, który wycofał się ze wszystkich wcześniejszych zobowiązań wobec Polski i wobec Europy Środkowo-Wschodniej. Jakkolwiek by pięknie nie przemawiał parę dni temu na szczycie NATO w Brukseli, to nie da się tej blizny w postaci wycofania restrykcji wobec firm budujących Nord Stream 2 zapudrować. To niestety działania Joe Bidena sprawiły, że budowa Nord Stream 2 przyspieszyła. To sprawiło, że sojusz niemiecko-rosyjski jeszcze bardziej się zacieśnił. A pamiętajmy, że w historii Polski zawsze sojusz niemiecko-rosyjski czy rosyjsko-niemiecki kończył się źle dla Polski. Dlatego dzisiaj my musimy robić wszystko, aby ten sojusz przerwać, aby osłabiać ten nowy sojusz i aby budować taką grupę państw wokół Polski, grupę państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale też za chwilę być może powiemy o tym, aby budować szersze sojusze, dalsze sojusze, aby zachować polską suwerenność, zachować polską niepodległość i niezależność ekonomiczną i gospodarczą na lata. Joe Biden swoją prezydenturę zaczął fatalnie, jeśli chodzi o wymiar europejski i polski. Wycofując, pochwalając budowę Nord Stream 2, jednocześnie przesunął wektory amerykańskiej polityki w Europie na Niemcy. Wskazał na Niemcy jako najważniejszego partnera w tej części świata, co dla nas oznacza wycofanie się ze wcześniejszych zobowiązań dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza Polski. A to dawało nam bardzo mocną pozycję, zwłaszcza w relacjach z naszym wschodnim sąsiadem. W tej całej układance geopolitycznej ważny jest też, oprócz tego wymiaru politycznego, tego ataku na Polskę ze strony niektórych państw unijnych, zwłaszcza Niemiec, Czech, ważny jest ten wymiar gospodarczy, o którym wspomniałem, czyli kwestia związana z Nord Stream 2. Ona dzisiaj być może jest jedną z najważniejszych kwestii, ponieważ współczesne wojny toczą się rzadko na polu bitew, toczą się one bardzo często w sferze ekonomicznej i gospodarczej. Po dokończeniu budowy tego gazociągu Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej będą w wielkim niebezpieczeństwie, zwłaszcza że to zagrożenie zostało wzmocnione w ostatnich tygodniach przez Danię, która uległa presji Niemiec i wycofała zgody środowiskowe na budowę alternatywnego gazociągu, który ma łączyć Norwegię z Polską. Wycofała zgody środowiskowe, choć w 2019 roku w pełni je uzgodniła i wydała zgodę na budowę tego gazociągu przez swoje terytorium. Ewidentnie Dania zachowuje się w sposób bardzo nielojalny jako członek Unii Europejskiej wobec nas, ale za to w sposób bardzo lojalny wobec niemieckiego partnera. I to jest także efekt wycofania się Stanów Zjednoczonych ze swoich obietnic i postawienia w polityce europejskiej na Niemcy. Dlaczego tak ważny jest ten rurociąg norwesko-polski, który jest nazywany Baltic Pipe? Otóż on pozwoliłby w przyszłości na bardzo duże uniezależnienie Polski od przesyłu gazu przez Nord Stream 2. My szukamy i słusznie dzisiaj, chcąc zachować swoją geopolityczną niezależność, alternatywnych źródeł przesyłu energii, przesyłu przede wszystkim gazu do naszego kraju. Stąd gaz skroplony, który pozyskujemy, około 5 miliardów metrów sześciennych rocznie tą drogą będziemy pozyskiwać. Stąd 4 miliardy metrów sześciennych własnego gazu, który wydobywamy w Polsce. A docelowo Baltic Pipe miałby zaspokajać od 5, 6, a być może nawet w przyszłości do 10 tysięcy metrów sześciennych, milionów, przepraszam, metrów sześciennych gazu rocznie. A zatem My dzisiaj, jeśli chcemy zachować swoją neutralność również, czy suwerenność energetyczną, musimy bronić budowy Baltic Pipe jako tego alternatywnego źródła zasilania Polski w gaz. Ironią losu jest to, że Niemcy proponują nam, abyśmy nie bali się zbytnio tego uzależnienia od rury bałtyckiej niemiecko-rosyjskiej i już zbudowali wzdłuż Odry alternatywny gazociąg Opal i proponują nam, abyśmy ewentualnie tak zwanym rewersem odbierali z Niemiec, oczywiście zapewne za odpowiednią opłatą, rosyjski gaz przez Niemcy. Ale to byłoby jeszcze bardziej groźne dla nas, bo byłoby to podwójnym uzależnieniem Polski od tych państw. Jest sfera światopoglądowa. To jest walec rewolucji neobolszewickiej, jak ja nazywam neomarksistowskiej, który przetoczył się przez zachodnią Europę, który przetacza się przez świat, również Stany Zjednoczone. To jest rewolucja genderowa, promowanie genderyzmu, promowanie LGBT, QX, Y, za chwilę będzie być może Z. Cały alfabet, ten skrótowiec za chwilę obejmie. To jest deprawacja naszych dzieci i atakowanie w sposób brutalny wartości chrześcijańskich i polskiego kościoła, jako tego, który zawsze dawał stabilizację polskiemu narodowi i był ostoją polskości w najgorszych chwilach naszej historii. Więc to jest ta trzecia kwestia światopoglądowa, w której my dzisiaj również jesteśmy bardzo mocno atakowani przez instytucje międzynarodowe, zwłaszcza unijne, przez Trybunał Unijny, chcąc bronić swojej tożsamości, kultury i cywilizacji. Zresztą nie tylko my, bo i Węgry także stoją pod tym samym pręgierzem unijnym. Ostatnie orzeczenia trybunałów unijnych, także przeciwko Węgrom, na to wskazują. Jak, kończąc ten mój wstęp, jakie widziałbym rozwiązanie dla naszej trudnej bardzo sytuacji, tej zapętlonej sytuacji, w sytuacji, w której dochodzi po raz kolejny w historii do podawania sobie rąk, budowania mostów, jak nazywa to prezydent Niemiec Steinmeier, pomiędzy Niemcami a Rosją. Otóż powinniśmy budować alternatywne sojusze. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ważna jest deklaracja, którą ogłosił Biden, wywiązywania się z artykułu 5. Pytanie jest tylko, czy na pewno państwa natowskie wywiążą się w przyszłości solidarnie z tego punktu obrony jednego z państw, które byłoby potencjalnie zaatakowane przez państwo trzecie. My musimy szukać sojuszy nie wśród sąsiadów, bo jak widzimy, z sąsiadami mamy bardzo duży problem. Z Niemcami, które budując swoją hegemonię w Europie, budują ją kosztem Polski, bo tu jeszcze jest jedna trafna uwaga, która padła jakiś czas temu w mediach w Polsce na temat wypowiedzi byłego ministra spraw zagranicznych Niemiec w 2018 roku, Gabriela, który stwierdził, że zresztą z rozbrajającą szczerością, że Niemcy są największym beneficjentem Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, ekonomiczne, a zwłaszcza finansowe. I miał tu rację, ponieważ dlatego jesteśmy też tak ważni gospodarczo, czy dominacja nad Polską jest tak ważna gospodarczo, ponieważ wszystkie środki, które płyną z Unii Europejskiej do nowych krajów członkowskich, w tym do Polski, z tych wszystkich środków, z każdego euro, 50 eurocentów wraca do starej unijnej piętnastki, a z tych 50 eurocentów aż 87% wraca z powrotem do budżetu niemieckiego. A zatem teraz inaczej też będziemy patrzeć na przykład na Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej, który w swej lwiej części jest kredytem zaciągniętym pod przyszłe pokolenia, na który niestety Polska także się zgodziła, kredytem na 37 lat. Wiemy dlaczego, ponieważ duża część z tych środków z powrotem wróci do budżetu Niemiec. Ale wracając do tych nowych sojuszy, wydaje mi się, że powinniśmy iść śladem być może ostatniej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Turcji. Prezydent Erdogan po ostatniej wizycie sprzed roku w Rosji, gdzie został bardzo mocno upokorzony, bo nie dość, że czekał kilkanaście minut na prezydenta Putina, to jeszcze pokój, w którym czekał, czy sala, w którym czekał, była wypełniona obrazami carów i marszałków rosyjskich, którzy odnieśli najbardziej spektakularne zwycięstwa nad Turkami. To było wymowne i on to zrozumiał, tę sugestię. I od ponad roku Turcja szuka również nowych sojuszy w Europie, sojuszy, które będą w jakiś sposób bypassem omijały interesy rozpychającej się w tej części Europy Rosji. Warto byłoby zastanowić się nad takim sojuszem, zwłaszcza militarnym, wzmocnieniem militarnym z Turcją, bo to dawałoby nam pewne pole manewru na flance wschodniej. Powinniśmy też, moim zdaniem, robić wszystko, aby nie dopuścić do tego, aby Białoruś wpadła w wyłączną rosyjską strefę wpływów. To dla nas sprawa kluczowa. Od przyszłości Białorusi zależeć będzie przyszłość całego kontynentu, a zwłaszcza przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Pamiętajmy, że Rosja została bardzo mocno upokorzona podczas rozpadu Związku Sowieckiego. W swoich granicach zachodnich, czyli naszych wschodnich, cofnęła się do czasów sprzed pierwszego rozbioru Polski. To oczywiście dla dzisiejszej Rosji, dla Władimira Putina jest nie do zaakceptowania, stąd jego polityka poszerzania swoich wpływów, uzależniania Białorusi, ale też anektowania terytoriów wschodniej Ukrainy, zamieszkałej w większości przez Rosjan, więc jest to o tyle bardziej ułatwione z jego punktu widzenia. I my musimy zdać sobie jedną sprawę, że gwarantem takiego buforu oddzielającego na wschodzie nasz kraj od tych nowych imperialnych zakus Władimira Putina jest pozyskanie właśnie Białorusi. Sprawienie, aby Białoruś była w naszej strefie wpływów, polskiej, europejskiej strefie wpływów, ale przede wszystkim polskiej. Dlaczego? Bo jest to z historycznego punktu widzenia kraj, który należał do Rzeczypospolitej. Jest to też kraj, który jest najmniej na wschodzie, najmniej nieprzyjazny, był przynajmniej, jeśli chodzi o ludność, zwłaszcza o Białorusinów, jest najmniej nieprzyjazny wobec Polski. Również Polaków mieszka tam bardzo duża grupa, która powinna być dla nas takim rodzajem dobrych ambasadorów w tej części naszych relacji. A zatem co zrobić, aby Białoruś pozyskać? Czasem należy zagryźć zęby, mówiąc przysłowiowo, i przystąpić do rozmów. Skoro Władimir Putin spotkał się z Joe Bidenem, albo inaczej, skoro Joe Biden, nazywając nie tak dawno jeszcze mordercą Władimira Putina, był w stanie spotkać się w Genewie z przywódcą Rosji i rozmawiać o trudnych sprawach i zabiegać o swoje interesy, bo nie nasze przecież, ale swoje, o czym zresztą powiedział, to znaczy, że być może i my moglibyśmy, myśląc kilka kroków do przodu, myśląc kilkadziesiąt lat do przodu, chcąc zapewnić suwerenność i niepodległość Polsce na lata i spokój przede wszystkim Polsce na wschodzie, być może powinniśmy rozpocząć rozmowy z władzami Białorusi o tym, aby zostawić im uchylone chociaż drzwi z możliwością współpracy z państwami zachodnimi. Oczywiście pod pewnymi warunkami, ważnymi warunkami, przede wszystkim poszanowania praw Polaków na Białorusi. Tutaj co do tego nie może być żadnych kompromisów, ale to też jest powód do rozmów, choćby sytuacja naszych rodaków w tym kraju. Nie liczyłbym zupełnie na Ukrainę, bo jest to kraj upadający, a można i powiedzieć, że upadły, który jest targany i rządzony przez oligarchów, kraj, w którym buduje się swoją młodą państwowość w bardzo dużej mierze, a zwłaszcza na zachodniej Ukrainie, na antypolskości. Przypomnę tylko skandaliczne wypowiedzi byłego rzecznika Majdanu Tarasenki dla polskiego dziennika Rzeczpospolita, który stwierdził, że Polska powinna oddać Ukrainie 16 województw. To skandal całkowity. Jak można oddawać coś komuś, co do niego nigdy nie należało? A to tylko pokazuje sposób myślenia i narracji uprawiany przez władze również na Ukrainie. zwłaszcza, że Ukraina nigdy nie rozliczyła się tak naprawdę z ludobójstwem wołyńskim. Używam tu celowo słowa ludobójstwo, bo według definicji Rafała Lemkina, polskiego profesora, który dla potrzeb po II wojnie światowej ONZ-u opracował definicję ludobójstwa, to co działo się na Wołyniu, w całej Małopolsce Wschodniej zresztą, jest aktem ludobójstwa i czystkami etnicznymi na Polakach. Zatem z Ukrainą nie da się zbudować dobrych relacji, ponieważ te relacje musiałyby być budowane na zdrowym fundamencie prawdy historycznej, którego dzisiaj nie ma. My w jakiś dziwny sposób, nasza polska dyplomacja jest wręcz zaczadzona, można powiedzieć, jakąś proukraińskością, niezrozumiałą zupełnie, jednostronną, można by rzec, bo wiemy, co dzieje się z cmentarzem Orląt we Lwowie, w jaki sposób jest traktowany, jak traktowana źle i skandalicznie jest polska mniejszość na Ukrainie. Wiemy też, że Ukraina niedawno zresztą uczyniła bohaterami narodowymi największych morderców z czasów II wojny światowej, tych, którzy dokonywali rzezi Polaków, a więc Banderę i Szuchewycza. Gloryfikuje Galicjan SS, oddziały ukraińskie walczące razem z Hitlerem ramię w ramię, również przeciwko Polakom. A zatem z Ukrainą rozmowy, czy liczenie na Ukrainę, że może być jakimś w przyszłości partnerem, który pomoże Polsce w zachowaniu naszej pozycji stabilności czy suwerenności, jest mrzonką i złudzeniem, którego powinniśmy się jak najszybciej pozbyć. Owszem, sojusz z Turcją może być alternatywą ze strony zachodniej i oczywiście sprawienie, aby Białoruś nigdy nie odpłynęła w stronę rosyjską. A ze strony zachodniej powinniśmy, moim zdaniem, po opuszczeniu przez Wielką Brytanię wspólnoty europejskiej budować mocniejszy sojusz z Brytyjczykami, bo oni mogą zapewnić nam pomoc w obronie naszych interesów przed niemiecką hegemonią w Europie. Pamiętajmy, że od kilkuset lat Brytyjczycy wyznają jedną podstawową zasadę, balance of power w stosunkach międzynarodowych, czyli równowagi sił. I jeśli widzą, a widzą na pewno dzisiejszą niemiecką dominację na kontynencie, Francja osłabła ze względu na wewnętrzne tarcia, ze względu na rodzaj buntu generałów i wojskowych, można powiedzieć, którzy straszą prezydenta Macrona wojną domową. Dzisiaj tylko Niemcy zostały największym mocarstwem czy hegemonem w Europie. Wielka Brytania to dostrzegła i między innymi to był jeden z powodów wyjścia z Unii Europejskiej. Więc to jest nasz naturalny kolejny sojusznik, którego powinniśmy pozyskać dla naszych celów, aby ten niefortunny dla nas splot geopolitycznych ostatnich wydarzeń i ten niefortunny nowy sojusz niemiecko-rosyjski czy rosyjsko-niemiecki, który powstał w Europie, aby go powstrzymać, a jeśli nie powstrzymać, to przynajmniej na tyle osłabić, ażeby nie zagrażał naszej suwerenności. I rzecz ostatnia, którą chcę podkreślić, to powinniśmy mocno, i to jest ukłon też do państwa słuchających nas poza granicami Polski. Polska dyplomacja, która niestety nie spisuje się przez ostatnie 30 lat, bo jest zaczadzona całkowicie doktryną Giedroycia, szkodliwą doktryną Giedroycia, zwłaszcza w odniesieniu do Kresów. Ona mówi tyle, że na ołtarzu dobrych relacji z państwami, które powstały po rozpadzie Związku Sowieckiego, należy położyć dobro i interes naszych rodaków, co jest niedopuszczalne, mieszkających na Litwie, Ukrainie czy Białorusi. To jest niedopuszczalne. My wszędzie tam, gdzie są nasi rodacy, powinniśmy o nich dbać. Czy są to Kresy, czy są to Stany Zjednoczone, czy Australia. Po to właśnie, żeby 20 milionów Polaków rozsianych po całym świecie było najlepszymi ambasadorami Polski i obrońcami sprawy polskiej w państwach, w których są. Natomiast doktryna Giedroycia, wspomniana przeze mnie, jest doktryną, która jest grabarzem polskości na Kresach. Ona niszczy polskość kresową i sprawia, że organizacje kresowe są bardzo, bardzo słabe. I niestety taka jest tendencja także dzisiejszej polskiej dyplomacji. Mówię niestety, ponieważ jest to szkoła jeszcze z czasów Unii Wolności, z czasów Bronisława Geremka, który zarządzał polską dyplomacją. A w dyplomacji, jeśli chcemy rzeczywiście zachować suwerenność i polski interes narodowy, powinni służyć dyplomaci patrioci. To powinien być pierwszy podstawowy wymóg, tak jak to było przed II wojną światową, w II Rzeczypospolitej. Dyplomata najpierw miał kochać swój kraj, miał kochać Polskę, być dobrym patriotą, a dopiero później, na drugim miejscu czy trzecim, miał być urzędnikiem państwowym, realizującym polecenia płynące ze stolicy. A zatem rodacy, 20 milionów Polaków, może i powinno być przez Polskę zagospodarowanych, tak jak to było w czasach, gdy Polska wstępowała do NATO, w czasach, gdy prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej był Edward Moskal. Dzięki Polonii Amerykańskiej NATO stało się realne i członkostwo Polski w NATO stało się tak szybko realne. Ale też możemy w innych państwach również wspierać polską mniejszość, Polonię, Polaków po to, aby oni wpływali na bieżącą politykę swojego państwa, chroniąc nasz polski interes. Tak jak to na przykład robią, ja zawsze to podaję jako najlepszy przykład, Polacy na Litwie, którzy są fenomenem jedności i samoorganizacji polskich poza granicami Rzeczypospolitej. Tam nasi rodacy dzięki tylko i wyłącznie sobie rządzą w dwóch rejonach, Wileńskim i Solecznickim, stanowiąc większość w ogóle mieszkańców w tych rejonach. Mają swojego europosła Waldemara Tomaszewskiego, który jest jednocześnie przewodniczącym akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Mają swoich przedstawicieli w Sejmasie litewskim. Do niedawna byli też w rządzie litewskim i dzięki temu, że byli częścią litewskiego rządu, nastąpiło nowe ocieplenie relacji polsko-litewskich, nastąpiło również zbliżenie naszych państw na nowo. To niestety się skończyło ze względu na fatalne działanie polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie i też przez działania naszego, nietrafne działania naszego MSZ-u, które osłabiły wpływy polskiej mniejszości na Litwie, w Sejmasie, w rządzie litewskim. Natomiast to jest bardzo, bardzo dobry przykład, aby pokazywać na całym świecie rodaków z Litwy tę świetną organizację, bo ani 10-milionowa dzisiaj społeczność polska w Stanach Zjednoczonych, ani 2-milionowa w Niemczech nie ma takiego wpływu na politykę bieżącą swojego kraju, jak Polacy właśnie na Wileńszczyźnie. I kwestia ostatnia, związana z naszymi rodakami. Otóż dzisiaj Niemcy wypowiedziały wręcz Polsce rodzaj konfliktu. Atakują nas wszelkimi możliwymi sposobami, wykorzystują do tego cynicznie nawet instytucje Unii Europejskiej. Polacy w Niemczech, 2 miliony Polaków w Niemczech są przecież mniejszością narodową. Mniejszością, która miała swój status przed II wojną światową, a który status ten został odebrany Polakom w Niemczech przez hitlerowskie Niemcy, przez dekrety z czasów Hitlera i do dzisiaj nie wróciliśmy do tego statusu. Nasi rodacy nie mają tam żadnej ochrony prawnej. Szkolnictwo polskie de facto nie istnieje oprócz szkółek niedzielnych, a to za mało przecież, aby utrzymać polskość, polskiego ducha i przekazać go następnym pokoleniom. A zatem to, co powinna Polska zrobić, zwłaszcza w dniu wizyty prezydenta Niemiec, dzisiaj właśnie przecież wizyty w Polsce, który sprawia dobre wrażenie do tak naprawdę złej gry w relacjach polsko-niemieckich, to powinniśmy sprawić, aby Niemcy przywróciły status mniejszości narodowej Polakom, aby Polacy, tak jak Niemcy w Polsce, mieli przedstawicieli w niemieckim Bundestagu, bo mniejszość niemiecka w Polsce ma zapewnione miejsce w polskim Sejmie i aby była równość traktowania Polaków adekwatna do takiej, jaką cieszą się Niemcy w Polsce. Bez wzajemności, bez tej podstawowej zasady w dyplomacji nie da się budować ani dobrych relacji, ani dobrych stosunków międzynarodowych, a my dzięki wzmacnianiu, a nie osłabianiu Polaków za granicą, tak jak się to niestety dzisiaj dzieje, dzięki wzmacnianiu Polaków za granicą moglibyśmy mieć wpływ realny na polityków i politykę tych państw. Gdyby Polonia w Ameryce była tak silna, jak za czasów Edwarda Moskala W 1999 roku, gdy wstępowaliśmy do NATO, to Joe Biden nie pozwoliłby sobie na zniesienie sankcji wobec Nord Stream 2 i wobec firm, które budują ten bardzo groźny dla naszego bezpieczeństwa geopolitycznego projekt. Gdyby Polacy w Niemczech byli silni, zorganizowani, mieli status mniejszości, to Niemcy nie pozwoliłyby sobie na tego typu bezprecedensowe działania wobec naszego kraju zmierzające do zwasalizowania Polski w sferze ekonomicznej i politycznej przy użyciu instytucji unijnych. I to samo można by powiedzieć również o krajach, naszych sąsiadach na wschodzie, że gdyby nasi rodacy byli bardzo dobrze zorganizowani, jak Polacy na Litwie, gdyby mieli swój wpływ na politykę swoich państw, czy na Białorusi, czy na Ukrainie, to nie mielibyśmy dzisiaj takiej sytuacji, że polskość jest tam zwalczana, a w niektórych miejscach jest nawet w zaniku. A zatem problemów tych geopolitycznych jest bardzo, bardzo wiele. Ja zarysowałem tylko kilka możliwych scenariuszy, które moglibyśmy zrealizować, aby bronić swojej podmiotowości i suwerenności geopolitycznej. Przedstawiłem też te trzy główne płaszczyzny zagrożenia, z którymi się dzisiaj borykamy, czyli tę polityczną, ekonomiczną, a zwłaszcza energetyczną oraz tę światopoglądową w postaci nowej neomarksistowskiej rewolucji, która zagraża polskości jak nigdy dotąd i zagraża przede wszystkim naszemu światu wartości chrześcijańskiemu. Pamiętajmy, że polskość przetrwa tylko wtedy, gdy Polacy będą silni duchem, tak jak to było w przeszłości. A żeby tak się mogło stać, to potrzebne jest działanie i polityków, ale też wszystkich nas, Polaków, rozsianych po całym świecie. Tylko w taki sposób będziemy mogli zapewnić Polsce bezpieczeństwo.
Trudna sytuacja geopolityczna Polski. Nasz gość, pan dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspert do spraw międzynarodowych, poseł do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji. Ja państwa bardzo gorąco pragnę zaprosić do współtworzenia naszego spotkania. Przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66 kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 011 48.
Najważniejsza jest Polska, to język i zdrowy chleb, pomoc lekarza, straż wojska i wód, bezpieczny bieg. Po lasach mgły, w sercach trwoga, wici rzucone ku wioskom, skup się, odpieraj wroga. Skończ z wojną Polską, Polską. Najważniejsza jest Polska w Europie, w świecie, wśród gwiazd. Patetyczna i swojska, jej historia ma blask. Po lasach mgły, w sercach trwoga, widzi rzucone ku wioskom, skup się, odpieraj wroga, skończ z wojną Polską, Polską. ważniejsza jest Polska. Zgoda buduje, w niej trwaj. Sens porozumień, moc powstań. Wspólny krzyż, jeden kraj. Po lasach mgły, w sercach trwoga. Widzi rzucone ku wioskom, skup się, odpieraj wroga. Skończ z wojną Polską, Polską. Najważniejsza jest Polska, kraj czerwieni i bieli. Zbiorowy śpiew, okrzyk, rozkaz, nikt nas nie podzieli. Po lasach mgły, w sercach trwoga. Widzi rzucone ku wioskom, skup się, odpieraj wroga. Skończ z wojną Polską, Polską. Najważniejsza jest Polska.
Zgoda na Polskę. Pan Andrzej Rosiewicz, 16 minut po godzinie 22. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Witam czcigodnego ojca i szanownego gościa. Tu chciałbym dotknąć takiej kwestii.
A jak panu na imię, skąd telefon?
A, przepraszam, kłania się Andrzej z parafii Więcbork, diecezja bydgoska.
Proszę, panie.
Słuchając tutaj właśnie wypowiedzi szanownego gościa programu, to też między innymi była też mowa o obecnie relacjach między Polską a Czechami i miejscu i roli Czech w tej konfiguracji unijnej, europejskiej. No i tak zrodziła mi się takie pytanie pewne, jak tutaj należałoby postrzegać właśnie Czechy w kontekście takich znanych z ostatnich lat projektów politycznych, mianowicie mam na myśli ideę Międzymorza i Grupę Wyszehradzką, do której, jak rozumiem, Czechy należą jako pełnoprawny członek. I tak zrodziło mi się pytanie, jak ich oceniać jako Czechów. Czy oni są za nami, czy przeciw nam, czy też przyjęli postawę, że zawsze są za, a nawet przeciw? Dziękuję, pozdrawiam i przechodzę.
Bardzo dziękujemy, panie Andrzeju, pozdrawiamy. Proszę bardzo, panie doktorze.
Tak, to bardzo, bardzo dobre pytanie, zwłaszcza w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się wokół kopalni Turów, kopalni bardzo ważnej z polskiego punktu widzenia, a zwłaszcza z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego w naszym kraju, bo żądania Czech dzisiaj zamknięcia tej kopalni, to jednocześnie są żądania tak naprawdę zamknięcia elektrowni Turów, która przecież produkuje pomiędzy 7 a 10% energii dla Polski. To jest rzecz niezrozumiała, jeśli się popatrzy na nią z punktu widzenia właśnie tych relacji, o których pan wspomniał, bo wydawało się, że my od początku lat 90. będziemy budować z Czechami, Słowacją, Węgrami Grupę Wyszehradzką, która będzie przeciwstawiała się właśnie niemieckiej hegemonii w tej części Europy. To był jeden też z zamysłów powołania i celów tej Grupy Wyszehradzkiej, aby wspierać się na arenie międzynarodowej jeszcze przed wstąpieniem do NATO i do Unii Europejskiej, a potem po uzyskaniu członkostwa w tych dwóch organizacjach międzynarodowych, aby wspólnie realizować nasze wspólne cele dla tej części Europy. Zresztą cele, które przyświecały nam jeszcze od czasów Jagiellonów. Okazuje się jednak, że na Czechów, tak jak pan wspomniał, trudno jest liczyć, a zwłaszcza po tym, co uczynili nam teraz Polsce, de facto zachowali się skrajnie nielojalnie wobec Polski, natomiast zachowali się skrajnie lojalnie wobec Niemiec. No Czesi mieli zawsze takie, nazwijmy to, predyspozycje do bycia podnóżkiem interesów niemieckich w Europie i niestety dzisiaj one biorą wyższość nad polityką czeską, bo nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. To te żądania czeskie, ponieważ po naszej stronie Turów to jedna tego typu kopalnia. Natomiast po drugiej czeskiej stronie mamy ich kilka, również niedaleko po stronie niemieckiej, niedaleko Turowa po stronie niemieckiej jest również kilka kopalni tego typu. A zatem nie chodzi tak naprawdę o wydobywanie węgla. Chodzi o to, aby w tej wojnie energetycznej, która została Polsce wypowiedziana przez Unię Europejską poprzez wprowadzenie restrykcyjnych zapisów Zielonego Unijnego Ładu, przypomnę, że założenia tego Zielonego Unijnego Ładu są takie, że do 2050 roku Unia ma się stać gospodarką bezemisyjną, a do 2030 roku ma ograniczyć o 55% emisję gazów cieplarnianych, co uderzy przede wszystkim w naszą gospodarkę, w nasze firmy, w tej części Europy. To czeskie żądania dodatkowo płacenia kary, które zostało wystosowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 5 milionów euro za dzień zwłoki w niezamykaniu naszej kopalni, traktować trzeba jako akt nieprzyjazny wobec naszego kraju. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Tu nie ma miejsca na eufemizmy. To zagraża naszemu bezpieczeństwu energetycznemu, również politycznemu, ponieważ to jest próba wpływania na nasz los właśnie ekonomiczny i energetyczny. Gdybyśmy słuchali orzeczeń i wypełnili je, orzeczeń TSUE w sprawie Turowa i gdybyśmy spełnili żądania czeskie, to z dnia na dzień mielibyśmy duży problem energetyczny i musielibyśmy importować energię elektryczną z innych państw, no domyślę zapewne z Niemiec i z Czech. Ale to jest właśnie ta próba nacisku, permanentnego nacisku na nasz kraj, próba przede wszystkim wywierania na Polskę zgody na dalsze żądania związane z Zielonym Unijnym Ładem. Przypomnę, że myśmy niestety zgodzili się na likwidację bardzo wielu kopalń. Ze smutkiem to muszę powiedzieć. Według spółki restrukturyzacji kopalń mamy do 2025 roku, zdaje się, zamknąć około 14 polskich kopalń. To dla nas będzie rzecz bardzo bolesna, zwłaszcza dla polskiego Śląska i dla wszystkich osób zatrudnionych w tym sektorze. Ale to są te działania właśnie wymierzone w Polskę, które przy użyciu unijnych instrumentów, na które niestety wyraziliśmy zgodę, w tym Zielonego Unijnego Ładu, są dzisiaj przeciwko Polsce wykorzystywane cynicznie także przez Czechy. A więc Czechy, tak, złamały solidaryzm Grupy Wyszehradzkiej. Złamały w jakimś sensie ideę budowy tak zwanego Międzymorza. Również okazuje się, że na Czechy w obronie interesów wspólnych zresztą tej części Europy liczyć już nie można. Natomiast my powinniśmy z Czechami rozmawiać też trochę bardziej zdecydowanie. Ta zasada współmierności w polityce międzynarodowej powinna być przez nas stosowana, bo ja widzę, że nasza dyplomacja trochę zachowuje się tak jak ten przysłowiowy chłopiec do bicia. Ciągle jesteśmy okładani z każdej strony, a sami nie stosujemy często instrumentów i metod, które moglibyśmy wykorzystać. I tu dla przykładu, odnośnie Czech. Moglibyśmy w tej chwili nawet zażądać od Czech, czy nawet powołać sąd arbitrażowy, lub zaskarżyć nawet Czechy, również do TSUE, pokazać, że także my mamy pewne argumenty do przebicia się w tej polityce tutaj międzynarodowej. Czechy do dzisiaj nie wywiązały się z długu granicznego, który mają w stosunku do Polski od 1958 roku. Otóż w przeszłości było tak, że Stalin palcem na mapie rysował mapy i okazało się, że Czechy są Polsce winne 350 hektarów terytorium. I do dziś, pomimo traktatu z Czechami, nie wywiązały się z tego. A zatem widzimy tę złą wolę w relacjach między nami od bardzo dawna. Czechy też nigdy nie potępiły swoistego ludobójstwa dokonanego w 1919 roku na Polakach, na Śląsku, na terenach, które zostały przez nich zagarnięte. To też jest temat, który powinniśmy poruszyć w ramach polityki historycznej. Po to między innymi, aby przypomnieć Czechom, że to oni także mają wobec nas pewne zobowiązania i otwarte karty w naszych relacjach. Potrzeba więcej asertywności. W innym wypadku będziemy poniewierani i w innym wypadku będziemy kolonizowani przez Niemcy przy użyciu także takich państw jak, jak Czechy. Ja tylko w tym kontekście czesko-niemieckim warto wspomnieć o jednej rzeczy, która jest dla nas bardzo niebezpieczna również z geopolitycznego punktu widzenia i naszej pozycji w Unii Europejskiej. Otóż chodzi o ten niechlubny fundusz odbudowy, unijny fundusz odbudowy, na który zgodziliśmy się na szczytach unijnych, a wraz z nim zgodziliśmy się także, no zresztą to zostało zaakceptowane przez kraje wszystkie unijne, na rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia tego roku. Rozporządzenie potocznie nazywane pieniądze za praworządność albo praworządność za pieniądze, jak kto woli. Otóż to jest tak zwana maczuga na takie państwa jak Polska, na te państwa, które nie są rządzone przez lewicę w Unii Europejskiej albo centrolewicę, a tych państw jest coraz mniej. To jest instrument nacisku i walki z takimi państwami jak Polska czy Węgry. Przy użyciu artykułu 3 i 5 tego rozporządzenia w każdej chwili można państwu członkowskiemu zatrzymać środki czy dotacje płynące z budżetu unijnego i to myślę, że wkrótce może być wykorzystywane przeciwko nam, również w kontekście sporu z Czechami, ale przede wszystkim w kontekście sporów ideowych czy światopoglądowych, bo nie, i również jeśli chodzi o kwestię wymiaru sprawiedliwości, bo to literalnie jest w tym rozporządzeniu niebezpiecznym zresztą dla naszej suwerenności, ograniczającym naszą suwerenność, zapisane. Na to chciałbym zwrócić uwagę. Jest tylko jeden instrument, który dzisiaj w walce o naszą pozycję i niezależność w Europie, w walce o budowę Europy ojczyzn, która powinna leżeć nam na sercu, a nie superpaństwa unijnego z jednym decydującym państwem czy stolicą Berlinem. My w tej rozgrywce powinniśmy zwrócić uwagę jeszcze na wypowiedź ostatnią Heiko Maasa, ministra spraw zagranicznych Niemiec, który stwierdził, że czas położyć kres unijnemu weto, które funkcjonuje w traktatach unijnych od 1965 roku, od czasów, gdy Charles de Gaulle, prezydent Francji, bardzo ostro przez 2 lata bronił pozycji francuskiej wówczas we wspólnocie europejskiej i w 1965 roku zawarto tak zwany kompromis luksemburski, który nie mniej, nie więcej, ale polega na tym, że każdy z krajów członkowskich, które uzna, że jego strategiczne interesy są zagrożone, ma prawo użycia weta w relacjach europejskich. I to również zostało zapisane w obecnych traktatach. To jest ostatnia deska ratunku dla nas. Ostatni instrument przetargu z państwami większymi, silniejszymi, a zwłaszcza ostatni instrument obrony przed niemiecką hegemonią w Unii Europejskiej. Niemcy doskonale wiedzą, co robią, chcąc zbudować superpaństwo unijne, federacyjne państwo. Jeśli pozbawi się państw mniejszych, jeśli pozbawi się państw niewygodnych, do których dzisiaj zalicza się Polskę, pozbawi się prawa weta, to wówczas wszystkie decyzje w takiej Unii Europejskiej, jaką znamy dzisiaj, czyli lewicowej Unii Europejskiej, neomarksistowskiej Unii Europejskiej, będą zapadać większością głosów, podwójną większością, bo tak dzisiaj większość decyzji w Unii Europejskiej zapada. A zatem nie pozwólmy, jeśli chcemy zachować swoją pełną suwerenność jeszcze, albo resztę suwerenności, nie pozwólmy na pozbycie się z traktatów tego instrumentu, bardzo, bardzo ważnego. Również teraz, w kwestiach czeskich, my moglibyśmy rozmawiać z Czechami, sugerując im, że jeśli będą jakieś rozwiązania, które Czesi będą chcieli w Unii Europejskiej, mówiąc kolokwialnie, załatwić dla swojego państwa, my wówczas możemy przecież powiedzieć, że możemy użyć weta. Jeśli Czesi nie wycofają tych oskarżeń przeciwko Polsce i żądań haraczu swoistego, haraczu wypłaty 5 milionów euro dziennie za zwłokę w nie zamykaniu kopalni Turów. A zatem w tych relacjach międzynarodowych potrzeba więcej odwagi, mniej poprawności politycznej, bo tylko w taki sposób można obronić interes swojego państwa.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy, skąd telefon?
Moje imię Aleksander, dzwonię z Orzeżyna, to taka mała miejscowość w województwie łódzkim. Drogi ojcze, panie profesorze, uważam wybitnie profesorski wykład i całościowy, ujmujący geopolitykę miejsce, w jakim Polska się dziś powtórnie znalazła. Bo należy przypomnieć, że w tym miejscu geopolitycznym, czyli tych strategii przeciwko Polsce, tych gorących strategii przeciwko Polsce, znajdujemy się już od XVIII wieku, kiedy Prusy z Rosją paktowały. Dlatego nie jest to nowy stan polityczny, geopolityczny. Jest to wciąż ten sam gorący czas, kiedy służby specjalne pruskie i rosyjskie współpracowały przeciwko i próbowały wykorzystywać nas, nasze społeczeństwo, naszą młodzież w swoich armiach i naszą gospodarkę eksploatowały. Ale proszę Państwa, proszę przypomnieć sobie rok 1877, 26 czerwca, kiedy Matka Najświętsza do Wietrzwałdu przychodzi i mówi w języku polskim, co Polacy mają w tym właśnie gorącym momencie historycznym, geopolityce, co mają uczynić. My dziś poszukujemy bardzo rozpaczliwie planu na sojusze, jak się zachować. Jeszcze do niedawna byliśmy bardzo rozpieszczani decyzjami amerykańskimi, że będą nas chronić, inne państwa również się do tego gorąco zarzekały, że będą nam pomagać. I było kiedyś podobnie, nie byliśmy wielkim narodem, ale przyszedł wiek XVIII, padliśmy w szpony te same, które dziś one nigdy nie odstąpiły od nas, one cały czas nas. I co Matka Boża w Wietrzwałdzie powiedziała? Matka Boża w Wietrzwałdzie objawiła się 26 czerwca 1877 roku, aż ukazała się 160 razy, około 160 razy, aż do 16 września 1877 roku. I co w tym czasie Matka Boża nam powiedziała? Ona właśnie zaproponowała nam nowy sojusz. A na czym ten sojusz polegał? Ten sojusz polegał na tym, żeby społeczeństwo polskie, naród polski, żeby się otrząsnął od tej matki, magii sojuszu siłowych. Matka Boża nam zaproponowała, cośmy przez 40 lat wykonali, duchowe odrodzenie narodu. Duchowe odrodzenie narodu, zwiększenie dzietności rodzin i modlitwa i porzucenie wszelkich mrzonek o zbrojnym odzyskaniu niepodległości. Bo byliśmy zbyt słabi. Na dzień dzisiejszy również jesteśmy bardzo słabi, wycieńczeni naszymi tymi 30 latami kolonialnymi, czy tym jak bardzo żeśmy byli przez te 30 lat wypompowani. Przecież wpuściliśmy strategię ekonomiczną, polityczną, gospodarczą na nasz teren. Ale najsilniejsze, najstraszniejsze to jest, daliśmy sobie zawładnąć naszą kulturę, naszą religię. Przez ostatni rok, jak byliśmy zeksploatowani, jesteśmy religijnie. Nasze kościoły były pozamykane. Myśmy się oduczyli chodzić do kościoła, modlić.
Panie Aleksandrze, ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Tak, dlatego wróćmy do tego planu Matki Najświętszej z 1877 roku, z objawień wietrzwałdzkich. Naprawdę, niekonieczne są nam sojusze, bo te sojusze udowodniły.
Dziękuję serdecznie. Właśnie... Powtarzamy już niektóre wątki. Panie doktorze, no właśnie, wartości chrześcijańskie, nasza wiara, tradycja, miłość do Pana Boga, ale miłość także do ojczyzny. Dzisiaj również to, co dla nas jest święte, bardzo mocno jest deptane na arenie międzynarodowej.
Tak, katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, ale stanowi jego istotę. Wartości chrześcijańskie są nierozerwalnie związane z naszą państwowością, z polskością i z duszą naszego narodu. Ja bardzo się cieszę, że Pan wspomniał Wietrzwałd. Tak się składa, że akurat w Wietrzwałdzie mieszkam. Przeprowadziliśmy się tam z rodziną, z żoną, z córkami właśnie ze względu na miejsce objawień i na duchową siłę tego miejsca, która emanuje do dzisiaj i cały czas emanuje. To jest jedyne miejsce objawień maryjnych w Polsce, potwierdzone i zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Rzeczywiście Matka Boża objawiła się tam 160 razy i to była rzecz wyjątkowa, bo objawiła się w momencie największego niszczenia polskości w dobie Kulturkampfu i przemówiła w języku polskim. To dodało naszemu narodowi wielkiej siły do duchowej odnowy, do czego zresztą Matka Boża wzywała. Bez tych rzeczywiście objawień gieczwałckich w języku polskim duch polski mógłby upaść. Matka Boża na to nie pozwoliła. I dzięki temu, dzięki tej odnowie duchowej, nasz naród podniósł się z kolan. W jakimś sensie odzyskał niepodległość. Zresztą taką tezę postawił jeden z księży profesorów, ksiądz profesor Bielawny, pisząc w swojej książce, że niepodległość wyszła z gieczwałdu. Dlaczego? Ponieważ od 1877 roku do 1914, czyli od pierwszych objawień do wybuchu I wojny światowej, gieczwałd nawiedziło, pomimo problemów, zakazów pruskich, odwiedziło prawie 10 milionów Polaków ze wszystkich zaborów, wszystkich ziem. To była miejsce, które jednoczyło wszystkich wokół Maryi, wokół tego przekazu w języku polskim, który był. I ta duchowość odradzała się przez dziesięciolecia. Ale pamiętajmy o najważniejszym wezwaniu tam z Gieczwałdu. Matka Boża powiedziała: nie smućcie się, ja zawsze będę z wami. Odmawiajcie codziennie różaniec za ojczyznę. Odmawiajmy go i dzisiaj. Bo potrzebujemy, wracając do geopolityki, potrzebujemy bardzo mocno duchowej siły. Wspomniałem na początku rozmowy, że naród, który nie jest silny duchowo, naród, który nie stanowi jedności, który nie kultywuje patriotyzmu, który nie dba o swoje korzenie, jest bardzo łatwym łupem w polityce międzynarodowej. Jest bardzo łatwy do skolonizowania, jest bardzo łatwy do manipulowania i do wykorzystania, a wreszcie jest bardzo łatwy do podbicia. Tylko i wyłącznie silne duchowo narody, a do takich zalicza się Polska i my Polacy, silni wiarą, silni swoimi wartościami, będziemy w stanie obronić, tu się z Panem zgadzam, obronić i naszą suwerenność, i naszą przyszłość. Zwłaszcza, że ten miecz, który wisi nad nami w postaci tego sojuszu niemiecko-rosyjskiego, tego mostu budowanego, jak to powiedział sam prezydent Niemiec Steinmeier, nowego mostu pomiędzy Berlinem a Moskwą, ponad naszymi głowami oczywiście, ten pakt, który ja nazywam paktem Merkel-Putin, jest największym dzisiaj zagrożeniem dla i suwerenności Polski, ale i również dla niezależności gospodarczej naszego kraju. Ten pakt jest o tyle niebezpieczny, że on rzeczywiście przypomina pakt Ribbentrop-Mołotow z 1939 roku. Tam w tym pakcie wówczas, który przecież mówił o dobrosąsiedzkich relacjach pomiędzy tymi dwoma państwami, o nieagresji, ale my wiemy już dzisiaj, że był również aneks, tajny aneks do tego paktu, który podzielił strefy wpływów w Europie. I podzielił na trwałe skutki tego podziału, tak jak mówię, Polacy na Kresach odczuwają do dzisiaj, a Polska również i ekonomicznie, gospodarczo także odczuwamy to do dzisiaj. Wówczas podzielono strefę, oddając sobie nawzajem takie państwa jak Polska, Łotwa, Estonia, ale także Litwa, Rumunia, a nawet Finlandia, bo na mocy tego paktu przecież w listopadzie 1939 roku Związek Radziecki zaatakował Finlandię. I ta strefa wpływów przez wiele lat utrzymywała się i w jakimś sensie dzisiaj również jest kolejny raz powielana, czyli strefa wpływów na Bugu. Wydaje mi się, że dzisiaj te spotkania, które odbywają się, nawet Bidena z Putinem, one wbrew temu, co sądzą niektórzy, czy komentatorzy, czy obserwatorzy, one niestety potwierdzają tę strefę wpływu, podziału Europy. To znaczy poprzez Unię Europejską do Bugu Europa jest strefą wpływów niemieckich, a poza Bugiem dzisiaj jest jakby ciche przyzwolenie na to, aby powróciła strefa wpływów rosyjskich. Stąd tak bardzo zależy mi i powinno zależeć Polsce na tym, aby Białoruś nie odpłynęła w jedną stronę, nie odpłynęła w stronę wschodnią, ale żeby była w przyszłości po naszej stronie, to znaczy, aby była w polskiej, europejskiej strefie wpływów. A gwarantem tego dzisiejszego nowego paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli Merkel-Putin, jest nie kto inny, jak były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. O tym się mało mówi, ale przecież Gerhard Schröder jest szefem Rady Dyrektorów największej spółki energetycznej gazowej w Rosji, Rosnieftu. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jakikolwiek były polski premier, czy były polski prezydent, czy prezydent były na przykład Stanów Zjednoczonych, mógł zasiadać w tego typu międzynarodowych, państwowych spółkach. Jeśli tak się dzieje, to znaczy, że Schröder jest tam po to, aby pilnować niemieckich interesów wspólnych, niemiecko-rosyjskich interesów w tej części Europy. A zatem jesteśmy świadkami bardzo nielojalnej, ponieważ Rosja robi swoje w tej części Europy. Odbudowuje swoją mocarstwowość. My, mając świadomość tego, musimy zwrócić uwagę na to, że Niemcy zachowują się skrajnie nielojalnie jako członek Unii Europejskiej i powinniśmy o tym głośno mówić. Również na forach europejskich, dopóki nie jest za późno. I oczywiście na przeszkodzie do realizacji tego nowego podziału Europy, który zmieni również układ sił geopolitycznych na świecie, jest Polska. I to nie wynika z jakichś moich przekonań dotyczących, nie wiem, polskiego mesjanizmu czy polskiej romantycznej duszy. To wynika z obserwacji i analizy sytuacji międzynarodowej. Położenie Polski od zawsze, to położenie Polski sprawiało, że byliśmy miejscem tarcia i starcia wschodu z zachodem, że byliśmy miejscem starcia niemieckiego parcia na wschód i rosyjskiego parcia na zachód. I niestety tak już się to stało, że od potopu szwedzkiego to nie my w tej części Europy nadajemy ton i kreujemy rzeczywistość, bo straciliśmy rolę mocarstwa. Jesteśmy krajem spokojnym, średniej wielkości w Europie, ale bardzo ważnym z geopolitycznego właśnie punktu widzenia i to ze względu na położenie, jakie mamy w tej części Europy. To położenie było dla nas często przekleństwem, wywoływało wojny, nieszczęścia, ale ono może też być błogosławieństwem dla nas, jeśli będziemy potrafili to nasze położenie wykorzystać jako miejsce czy państwo, które obuduje się państwami sąsiednimi, które zawrze sojusze, które będą alternatywą dla tego sojuszu, nowego sojuszu czy nowego układu pomiędzy Niemcami a Rosją. Musimy to uczynić, bo w innym wypadku czeka nas los taki, jaki mieliśmy w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. A nie chcielibyśmy być po raz kolejny PRL-em bis czy tris. Budujmy naszą suwerenność nie w oparciu o najbliższych sąsiadów, ale budujmy właśnie o sojusze, być może dalsze, ale skuteczne.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Anna z Nadzeni. Witam ojca i witam szanownego gościa. Chciałam na początek powiedzieć o tej 30. rocznicy właśnie podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Więc musimy sobie przypomnieć, kto ten traktat podpisał. Podpisał go pan premier Jan Krzysztof Bielecki z partii sfinansowanej przez Niemcy, przez Kongres Liberalno, przez Niemcy, czyli Kongres Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Ministrem spraw zagranicznych był wtedy pan Skubiszewski, który się okazał TW, prawda, który tajnym współpracownikiem. Więc to na początek. Miał, że tak powiem, naprzeciw siebie bardzo, że tak powiem, już wielkiego kanclerza, który z niejednego pieca chleb jadł. I podpisaliśmy taki traktat, jaki mamy. Uważam, że, proszę Państwa, nie mamy szans. Niemcy się tłumaczą, że Niemcy są krajem federalnym. Różne te sprawy właśnie kulturalne to są przez państwa członkowskie załatwiane gdzie indziej. Zresztą wzięłam udział w awanturach wokół wokół w awanturze, wielkiej awanturze wokół właśnie próby opanowania związków polskich przez Niemców. Było to w drugiej połowie lat 90. Niemcy zorganizowali, próbowali założyć jedną organizację, to znaczy wszystkie skupić w jednym ręku i przykryć to czapką, że tak powiem, no nie będę mówić, ludźmi z emigracji 68 roku. Niestety nie udało się to, nawet dzięki mojej inicjatywie po części, bo myśmy założyli taką organizację, wystarczy 8 osób, prawda? I zablokowaliśmy we wszystkich landach możliwość zarejestrowania organizacji pod nazwą Polska Rada w Niemczech, bo tak się miała ta organizacja nazywać. To trwało długo, zanim oni mogli z tych prawnych, prawda, wyjść z tych prawnych kruczków i twierdzę, proszę Państwa, że wtedy, zarówno wtedy, a dzisiaj to nie wiem jak, bo nie przestałam się tym interesować za blisko, dlatego że no, po prostu nie ma na to siły, że wszystkie polskie organizacje były opanowane przez Niemców. I jeszcze do tego założono organizacje polsko-niemieckie. No w każdym razie Niemcy są specjalistami. Natomiast jak chodzi o sprawy międzynarodowe, o sprawy, to zgadzam się z panem Rogalskim, że jak chodzi o Ukrainę, że Rosja nie dopuści do tego, żeby było państwo ukraińskie, które dodatkowo, ja jako planista przestrzenny mam pełną świadomość, że ona ma układ równoleżnikowy. Nigdy Rosja nie dopuści do tego, żeby mieć to miękkie podbrzusze. I tam będzie zawsze coś się działo. Następna, króciutko tylko odniosę się do pomysłów, prawda, polityki jagiellońskiej, którą powtarzamy dzięki, prawda, była to pomysł Giedroycza, która była naszą tragedią, bo wszystkie mniejszości w największym, najgorszym okresie dla nas, wszystkie trzy mniejszości, można mówić Niemcy, Żydzi i Żydzi w Związku Sowieckim i Ukraińcy, no dokonali zdrady Polski, zdradzili Polaków i powtarzanie tej koncepcji jagiellońskiej jest moim zdaniem jednym z największych błędów, na jakie my sobie będziemy mogli, to będzie po prostu ogromnym błędem i dla nas dużym ryzykiem. Dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia się. Szczęść Boże, Anna.
Bóg zapłać, Pani Anno, pozdrawiamy. Bardzo proszę, Pani doktorze.
Tak, o polityce czy o doktrynie Giedroycia mówiłem już tutaj, że traktuję ją jako anachroniczną i bardzo szkodliwą, zwłaszcza dla Polaków na Kresach. Ona jest grabarzem, ta doktryna jest grabarzem polskości na Kresach, ponieważ traktuje naszych rodaków zamieszkujących dawne tereny Rzeczypospolitej jako niepotrzebny balast w relacjach z państwami, które po rozpadzie Związku Sowieckiego powstały. A zatem my powinniśmy przede wszystkim, kreując naszą politykę na tym terenie, odejść od tej anachronicznej doktryny dotyczącej właśnie Kresów, doktryny Giedroycia. Ona jest szkodliwa. Natomiast co do kwestii ukraińskich, które pani podniosła, tak, o tym mówiłem, o tym miękkim podbrzuszu, którym jest Ukraina, a tak to jest zresztą określane i w strategii natowskiej, i w strategii rosyjskiej również. Wiadomym jest, że Rosja nie pozwoli sobie rzeczywiście na powiększanie wpływów zachodnich w tej części świata, ponieważ to stwarza dla niej, czy w tej części Europy, ponieważ to stwarza dla niej niezwykle duże niebezpieczeństwo. Dlatego naszym zadaniem musi być to, aby nie dać się w prosty, żeby nie użyć słowa prostacki sposób, wciągnąć do konfliktu zbrojnego poprzez Ukrainę. My musimy zachować przede wszystkim naszą suwerenność, obudowując czy budując swoją siłę na sojuszach przewidywalnych i sojuszach trwałych. Takich sojuszy nie znajdziemy w przypadku Ukrainy, jestem o tym przekonany, nie znajdziemy w przypadku Niemiec ani Czech. powtórzę to raz jeszcze, ja widziałbym rozszerzenie tych sojuszy o Turcję, o Wielką Brytanię, może bardziej jeszcze nawet i o Hiszpanię, aby móc na zachodzie szachować poczynania niemieckie w Unii Europejskiej. Natomiast strategicznym, raz jeszcze to powtórzę, strategicznym znaczeniem dla przyszłości i Polski, i tej części Europy będzie przyszłość Białorusi, o którą dzisiaj toczy się ten bój. I nasza dyplomacja dała się również trochę wciągnąć w nie naszą wojnę na początku lat 2000. Bo my patrzymy na poczynania dzisiejszych władz, również białoruskich, z punktu widzenia obecnego i tych działań Łukaszenki jako dyktatora na ulicach poprzez użycie milicji i OMON-u przeciwko obywatelom i mniejszości polskiej. Otóż na początku lat 2000 można było Białoruś zupełnie inaczej zagospodarować właśnie w relacjach międzynarodowych czy geopolitycznych. Wówczas taka sytuacja istniała, była możliwa, ale było to nie na rękę przede wszystkim Niemcom i nie było to na rękę Rosji, aby istniała niezależna i suwerenna Białoruś. Bo dopóki istnieje w miarę niezależna i suwerenna Białoruś, dopóty mamy oddalone od naszych granic imperium rosyjskie. Musimy to sobie raz na zawsze uświadomić. Wówczas nie należało używać, to jest największy kardynalny błąd naszej dyplomacji na kierunku wschodnim, wówczas nie należało używać naszej polskiej mniejszości narodowej do atakowania czy do zwalczania dyktatorskich zapędów Łukaszenki, bo to musiało się źle skończyć i źle się skończyło. Dzisiaj mamy rozbite związki Polaków na Białorusi, jest ich cztery, główne cztery związki, nic nieznaczące. Dzisiaj Łukaszenka twierdzi, że Polaków na Białorusi nie ma, choć jeszcze na początku lat 2000 mówił, że on ma około 2 milionów swoich Polaków u siebie. A zatem przegraliśmy pewną rozgrywkę i dzisiaj będzie nam bardzo trudno to nadrobić, ale no, bierzmy przykład też z innych państw. Raz jeszcze powrócę do tego przykładu spotkania w Genewie. Skoro osoby prezydentów Bidena i Putina mogły się spotkać pomimo takich słów, które używali przeciwko sobie, ostrych, mocnych, wręcz na granicy, można powiedzieć, pomówień, spotkali się i rozmawiali o swoich interesach. To być może i my powinniśmy rozmawiać, w jaki sposób zabezpieczyć Polskę, nie wpychając Białorusi w rosyjskie ręce, a pozostawiając te drzwi otwarte właśnie w stronę polską, w stronę zachodnią. To bardzo ważne jest, zwłaszcza z punktu widzenia Polaków tam mieszkających. Przecież duża część terytoriów tych zachodnich Białorusi to jest dawna Wileńszczyzna, która została przecież podzielona sztucznie granicą przez Stalina. To Grodzieńszczyzna, gdzie jest mnóstwo Polaków. To ich, przez ich interes powinniśmy też patrzeć na te wszystkie relacje z tym związane. A zatem, owszem, wymagajmy, bardzo mocno wymagajmy ochrony praw polskiej mniejszości narodowej w tym kraju, ale nie zamykajmy drzwi Białorusinom i Polakom na Białorusi do kontaktów z nami i do przyszłości, do ewentualnie nawet wspólnej przyszłości politycznej czy w relacjach międzynarodowych. Bo to się źle dla naszego państwa może skończyć. Chciałbym jeszcze w tym kontekście niemieckim...
To może, panie doktorze, do tego kontekstu wrócimy za chwilę, bo nasz słuchacz spoza granicy oczekuje już trochę. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwał Chrystus Maryja zawsze dziewica. Michał z Nowego Jorku. Witam państwa, pana doktora. W pierwszej części pan doktor wspominał, że mówił pan, że Polska przeszkadza krajom Europy, ale czy to nie wynika z tego, że te kraje nie traktują Polski poważnie? A nie traktują poważnie dlatego, że zainwestowano zbyt duże pieniądze w piątą kolumnę. I zadaniem tej piątej kolumny czy targowicy jest w miękki sposób pozbawić Polskę suwerenności. To się odbywa przez transformację urzędów państwowych i instytucji samorządowych. na takie prokolonialne, prokolonialne stanowiska. A to walka o dominację zagranicznych koncernów medialnych w Polsce, co mieliśmy niedawno. A to walka o to, aby wyroki międzynarodowych trybunałów mogły łamać Konstytucję Rzeczypospolitej. Potem jest, tam jeszcze była walka o prawo do zabijania dzieci nienarodzonych. Ja już nie wspomnę o promocji dewiacji, prawda? Walka z, ostatnio pan wspomniał, walka na forum Unii Europejskiej o nałożenie sankcji na Polskę. Przecież tego nikt nie robi w Europie. To tylko tym się charakteryzuje ta piąta polska kolumna. Oskarżanie Polaków o faszyzm i prześladowanie mniejszości seksualnych. Przecież tego nie ma. Kłamstwo. Oskarżanie Polaków o współudział w Holokauście. Kłamstwo. Walka z narodowym koncernem naftowym. Jakiś bezsens. Jak ktoś tu słucha tego zachodu, to myśli, no to jest normalny kraj. Walka z polską grupą zbrojeniową. Walka z kościołem i z religią. Ja już nie mówię o takich małych rzeczach, jak się na to patrzy, czy tam wielkie kryzys Zatoki Puckiej, czy w tej chwili przejmowanie tych w Polsce przez pewne grupy aptek, prawda? Te grupy, które przyjmują, reprezentują kapitał i te suplementy zachodnie. Tego jest bardzo dużo. I drugie, i teraz moje pytanie do pana. Czy pan doktor może wie, w którym momencie, bo oryginalny projekt Baltic Pipe był Norwegia-Polska. To było za pani Szydło. I w którym momencie do gry, albo kto, za czyją namową, dlaczego dołączono Danię do tego? Bo w oryginalnym projekcie, który zgłaszała pani Szydło, nie było Danii, była Polska, Norwegia. I czy to się odbyło ta Dania była dołączona za pana Morawieckiego, czy za pani Szydło? I ostatnia kwestia, mówi pan o Polonii, która nie jest, jest zbyt słaba. W tej chwili w Ameryce dzieje się coś takiego, czego nigdy przedtem nie było, sam pan wspomniał. Przecież w Polsce media żadne nie relacjonują tego, co się naprawdę dzieje. Dzieje się bardzo źle. Przecież czy ktoś wspomina o tych grupach progresywnych, to są bardzo silne grupy wpływu, prawda, które wręcz chcą tutaj socjalizmu. I to jest. U nas się toczy na Wybrzeżu Wschodnim walka w niektórych Stanach, żeby utrzymać święta. No chcą zlikwidować Boże Narodzenie. Wyobraźmy sobie, do jakiego absurdu dochodzi. Jest sytuacja taka, że Tim Biden, Obama już dał się poznać wcześniej, kiedy dano 50% odprzedano kopalń uranowych Rosjanom. Rosjanie mają w Ameryce 50% kopalni, to są własnością Rosjan. Już wtedy było wiadomo, że to nie jest, że to jest antyamerykańskie. A to, co odbyło się ostatnio, no to już samo za siebie. Kto ma oczy, to widzi to wszystko. Także nie można Polonii za bardzo winić, dlatego że to się odbywa wewnątrz. Są takie wielkie napięcia. No, czy przyszłoby panu do głowy albo komuś innemu, żeby szefem republikańskiej partii był ktoś, kto jest przeciwko na przykład? Także to oni, te grupy wpływu tak ustawiają ludzi, że potrafią prezydenta wprowadzić do korporacji, potrafią wprowadzić swoich ludzi i ci ludzie robią wszystko przeciw.
Tak, panie Michale, chciałbym przekazać już głos panu doktorowi. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Bardzo proszę.
To również bardzo ważny wątek, który uzupełnia całą naszą dzisiejszą rozmowę. Otóż rzeczywiście w tych rozwiązaniach geopolitycznych globalizacja ma bardzo wielkie znaczenie. Stąd tak, a nie inaczej wygląda polityka również w Stanach Zjednoczonych. i to parcie do zglobalizowania świata, czyli ustanowienia kilku zaledwie stref wpływów na całym świecie, bo w taki sposób łatwiej jest zarządzać, zwłaszcza wielkim nieformalnym graczom na arenie światowej, czyli globalnym korporacjom, w których kieszeni bardzo często siedzą różni politycy. Więc miejmy również świadomość i tego, co dzieje się w tej kwestii siłowego wprowadzania na siłę globalizmu na świecie, a w zglobalizowanym świecie nie ma miejsca dla państw narodowych, nie ma miejsca dla religii, nie ma miejsca dla przede wszystkim prawdziwej wolności człowieka. Stąd też my, to będę powtarzał ciągle, jesteśmy jako Polska atakowani i pewnie będziemy cały czas, bo będziemy trwać przy polskim świecie wartości, patriotycznym świecie wartości, katolickim, chrześcijańskim, bo tylko w taki sposób będziemy mogli zachować swoją tożsamość. Innej drogi nie ma. Ma pan również rację, mówiąc o tym, że część polskiej elity politycznej w jakimś sensie została uzależniona, czy nawet sprzedała się, zwłaszcza na początku lat 90., ale nie tylko. To się dzieje też cały czas. Przecież te pieniądze, czy niemieckie, czy inne, one ciągle gdzieś występują, wracają w debacie publicznej. Choćby nawet ostatnie rzeczy związane z wypowiedziami na temat lotniska w Berlinie, które jest rzekomo ważniejsze niż centralny port komunikacyjny w Polsce. Czy ostatnie ataki na Polskę polityków, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej i Lewicy w Parlamencie Europejskim, którzy wręcz żądają karania Polski przez instytucje unijne, no to są działania sprzeczne nawet z przysięgą, którą składają politycy, choćby posłowie na przykład w polskim Sejmie, gdzie obligują się do służenia tylko i wyłącznie Polsce i narodowi polskiemu. Ale ten patriotyzm, pan najlepiej to wie, będąc w Stanach Zjednoczonych, że ten patriotyzm można pobudzać poprzez działanie państwa. I tu widzę bardzo mocną rolę państwa, także polskiego, w pobudzaniu patriotyzmu, polskiej tożsamości, ale również podtrzymywania tego, co jest istotą polskiej duszy, czyli wartości chrześcijańskich w narodzie. To się da zrobić, tyle że państwo musi w sposób zdecydowany zajmować swoje stanowisko, zwłaszcza w tym starciu, globalnym starciu z cywilizacją śmierci, jak nazwał to Jan Paweł II, czyli z rewolucją światopoglądową, no marksistowską, która również obecnie jest w Polsce w postaci nie tylko strajku kobiet, ale wszelkiego rodzaju genderyzmów z polityków skrajnie lewicowych. Być może trzeba brać przykład choćby z Węgier w niektórych sprawach, tak jak przykład z ostatnich dni. Węgry wprowadziły ustawę zakazującą promowania homoseksualizmu w szkołach, czyli ustawę chroniącą dzieci węgierskie przed deprawacją. Dlaczego w Polsce nie możemy zrobić tego samego? Dlaczego w Polsce nie możemy wprowadzić prawnej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci? Ja nie widzę przeciwwskazań, zwłaszcza w parlamencie, który podobno jest w większości złożony z centroprawicy. No więc bądźmy bardziej odważni w polityce, nie tylko międzynarodowej, ale też krajowej. Będziemy wówczas bardziej szanowani. A w relacjach międzynarodowych liczy się zasada wzajemności. Traktaty, zasada podstawowa, pacta sunt servanda, umów należy dotrzymywać. W konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów zapisano wprost, że każda umowa zawarta jest ważna i powinna być w dobrej wierze wypełniona. A zatem jeśli podpisujemy umowy międzynarodowe na przykład z Niemcami, czy z Litwą, czy z innymi państwami, to powinniśmy żądać wypełnienia tych umów. Więc jeśli na przykład na Litwie Polacy są dyskryminowani i trzy artykuły traktatu nie są zupełnie wypełniane, to upomnijmy się o wypełnienie tego traktatu zgodnie z konwencją wiedeńską o prawie traktatów. Uderzmy czasem w stół, pokażmy, że nie jesteśmy państwem słabym, z którym inne państwa, nawet malutkie, mogą się nie liczyć. W przypadku Niemiec, bo chciałem ten wątek jeszcze dokończyć. Na czym polega problem, abyśmy my twardo postawili sprawę uznania polskiej mniejszości narodowej w Niemczech, dwumilionowej, za mniejszość narodową? Przecież tego wymaga zasada wzajemności. Tak samo jak Niemcy mieszkający w Polsce mają ten status i bardzo dobrze, że mają, bo przecież powinni podlegać ochronie prawnej. Tak samo nasi rodacy, mniejszość polska w Niemczech, taki status powinna mieć, który został jej odebrany przez samego Hitlera. A zatem czasem trzeba w polityce międzynarodowej stosować mocniejsze środki, jeśli trzeba nawet zdecydowane środki po to, żeby wymuszać zobowiązania, do których zobligowały się dane państwa w traktatach dwustronnych. A zatem dzisiaj, jeśli już wracamy do tego traktatu polsko-niemieckiego, to bardziej od ucztowania, od otwierania szampana przydałby się politykom kubeł zimnej wody i to po obu stronach granicy, aby uświadomić sobie, że te relacje i ten traktat nie jest dobry dla Polski. On może być dobry, jeśli zostanie moim zdaniem jeszcze uzupełniony o te kwestie dotyczące Polaków zamieszkujących w Niemczech. A kwestia Baltic Pipe. Tu odpowiem panu krótko. Nie wiem, w którym momencie zmieniono decyzję o przebiegu i o przebiegu tego gazociągu. Natomiast jedna rzecz jest pewna. To jest najbardziej, nazwijmy to, ekonomiczna trasa i droga tego gazociągu łączącego Norwegię z Polską przez Danię i wody terytorialne, również duńskie. To rozwiązanie wydawało się bardzo logiczne, zwłaszcza że Dania nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń i w 2019 roku uzgodniła wszystkie warunki środowiskowe dla budowy tego gazociągu, a wstrzymanie ich obecnie jest typowym działaniem politycznym, bo przecież nikt nie uwierzy, przecież nikt zdrowomyślący nie uwierzy w to, że nagle pojawiły się nie wiadomo skąd jakiś gatunek myszy w Danii, który spowodował właśnie cofnięcie tych, czy wstrzymanie tych pozwoleń środowiskowych. To jest polityka. A zatem my również powinniśmy dzisiaj mocno z Danią rozmawiać o tym, aby dotrzymała swoich zobowiązań zaciągniętych wobec nas w 2019 roku. Trzeba mocno bronić swoich praw narodowych. A jeśli chodzi o polskich polityków, mi jednego brakuje na naszej scenie politycznej, bo my rzeczywiście od wręcz setek lat ciągle przechwalamy się tym, które stronnictwo polityczne w Polsce jest bardziej propruskie, proniemieckie, prorosyjskie, proamerykańskie, proizraelskie i tak dalej. A ja bym chciał, żeby w polskim Sejmie większość zasiadających polityków była ze stronnictwa propolskiego. I gdy się tak stanie, wówczas nie będzie tych problemów geopolitycznych, przed którymi dzisiaj Polska stoi.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Storunia. To, co się dzieje w Unii Europejskiej, zmierza dużymi krokami do stworzenia z Unii jednego państwa. O tym świadczą wszystkie trudności z budową gazociągu z Norwegii, czy z kopalnią Turów, abyśmy byli zależni od innych, czyli od Niemiec i Rosji. Ktoś mi kiedyś mówił, że słyszał, jak wysokiej rangi niemiecki urzędnik powiedział, że do 2025 roku Unia Europejska ma stać się jednym państwem, a szczególnie po zmianie prezydenta USA, oczywiście pod przywództwem Niemiec, a to nie jest dobra perspektywa. Widzę, że ugrupowania Solidarna Polska, a szczególnie pan minister Ziobro miał rację, że podpisywanie jakichkolwiek dokumentów warunkujących wypłatę finansów, funduszy od niesprecyzowanej praworządności i zgodzenie się na fundusze odbudowy po-covidowej w obu przypadkach przez premiera Morawieckiego jest według mnie naiwnością albo celowe, że jakiekolwiek uzgodnienia będą respektowane. W Unii według mnie nie można być łatwowierny, tylko nieufny, jakieś mętne zapewnienia, ale na zimne trzeba dmuchać. A należy bać się zdemoralizowanych Niemiec, w których króluje gender i aborcja na żądanie. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Stanisławie. Bardzo proszę, panie doktorze.
Tak, rzeczywiście Unia Europejska, dzisiejsza Unia Europejska zmierza w stronę superpaństwa unijnego, w którym głównym hegemonem będą Niemcy. Pamiętajmy o tym, że my wstępowaliśmy do zupełnie innej Unii Europejskiej. Wstępowaliśmy do Unii na podstawie traktatu nicejskiego, który zupełnie inaczej precyzował relacje i zależności pomiędzy państwami w tej wspólnocie. To znaczy obowiązywały tam wówczas cztery najważniejsze zasady. Wolny przepływ, przede wszystkim zasady związane z gospodarką, a nie z polityką, czyli wolny przepływ osób, usług, towarów i kapitału. Niestety w 2009 roku wszedł w życie traktat lizboński, który mógł być powstrzymany, stało się zupełnie inaczej w Europie, mógł być powstrzymany przez państwa rządzone wówczas przez prawicę w krajach europejskich. On wszedł w życie i przemodelował, przebiegunował całą wspólnotę europejską, łącznie z nazwą. To od traktatu lizbońskiego rozpoczyna się państwo Unia Europejska, bo to traktat lizboński po raz pierwszy w historii nadał osobowość prawną Unii Europejskiej. Do tego czasu, o tym mało kto wie, Unia Europejska nie miała osobowości prawnej. Była wspólnotą państw suwerennych, niepodległych i była Europą ojczyzn. To, co leżało na sercu właśnie ojcom założycielom, czyli Schumanowi, de Gasperiemu i Adenauerowi, aby Europa była Europą ojczyzn, a nie jednym wspólnym, wielkim superpaństwem federacyjnym. To jest pomysł polityków niemieckich i francuskich, który jest niestety sukcesywnie realizowany i to temu przeciwstawiali się Brytyjczycy i z tego powodu z Unii Europejskiej wystąpili, aby nie brać udziału w pozbawianiu swoich rodaków, swojego państwa atrybutów suwerenności, a z tym mamy dzisiaj do czynienia. Ale ta budowa superpaństwa unijnego, federacyjnego jest czyniona również z naruszeniem obecnych traktatów unijnych. O tym także się mało mówi, a należy to podkreślić, ponieważ to jest jeden z powodów, dla którego można będzie, czy można byłoby podważać wiele decyzji obecnych organów, takich jak Komisja Europejska, czy Rada Unii Europejskiej. Otóż artykuł 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi o zasadzie pomocniczości i proporcjonalności. To nie więcej tylko oznacza tyle, że Unia Europejska ma tyle kompetencji i tyle uprawnień, ile przekazanych jej zostało przez państwa członkowskie. To nawet według dzisiejszych traktatów, tego fatalnego traktatu lizbońskiego, nawet w myśl tego artykułu, to państwa członkowskie powinny decydować o tym, w jaki sposób powinna wyglądać Unia i organy Unii Europejskiej, a nie odwrotnie. A zatem dzisiaj metodą, można powiedzieć, buldożera wręcz, instytucje unijne i niektóre państwa, a przede wszystkim Niemcy z Francją, próbują narzucić swoją wizję Europy, nawet wbrew zapisowi artykułu 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. A zatem, jeśli chcemy zachować naszą podmiotowość, wymagajmy przestrzegania tego, co zostało chociaż zapisane w tym punkcie i rzecz ta, o której wspomniałem wcześniej. Nie zgódźmy się nigdy na pozbycie się weta, bo tylko w ten sposób będziemy mogli obronić strategiczne interesy naszego kraju we wspólnocie europejskiej.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Warszawy.
Prosimy bardzo.
Otóż w moim przekonaniu, szanowny gościu, ekspercie, sądzę, że Niemcy właściwie nigdy nie przestały być superpaństwem. One były, są, a teraz jakby po prostu no specjalizują się jeszcze bardziej, dopinają to, bo powiedziałabym tak, już dociskają to kolanem, prawda? Natomiast Niemcy są w stanie, jeśli chodzi o sferę ekonomiczną, powrócić do marki, nawet jeżeli rozpadnie, przepraszam, nawet jeżeli rozpadnie się Unia i Euro, prawda? Więc no, proszę się uprzejmie do tego odnieść, dlatego że też te informacje są z dość poważnego źródła i sądzę, że wszystko to, co się dzieje, wskazuje na to i jakby daje dowód na to, że Niemcy tym superpaństwem praktycznie od czasów Hitlera, który tak sobie założył, nigdy nie przestały być. One wyciszyły trochę jakby całą sytuację na poziomie ekonomicznym i tak dalej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jeżeli Niemcy w Karlsruhe zdecydowały, że prawo niemieckie będzie ponad prawem unijnym, no to czyż to nie jest super państwo? Szczęść Boże, bardzo dziękuję.
Dziękujemy, proszę bardzo.
Pani tak, doktor. To jest super państwo. Ten cytat jak najbardziej jest trafny. Pani spostrzeżenia również, z którymi się zgadzam. Natomiast czy Niemcy zawsze były super państwem czy supermocarstwem? No nie, nie zawsze były super państwem czy supermocarstwem, bo zdarzało się po różnych wojnach i zawirowaniach w Europie, że ten status straciły, choćby Republika Weimarska, czy choćby okres po II wojnie światowej, gdy Niemcy, do czasu oczywiście zjednoczenia Niemiec, gdy Niemcy nie miały pozycji mocarstwowej na świecie. Po zjednoczeniu Niemiec, Niemcy chcą powrócić do grupy kilku najważniejszych państw na świecie, które decydować będą o całej geopolityce. Do tego stopnia, że ich marzeniem jest przede wszystkim zostanie członkiem stałym Rady Bezpieczeństwa. Gdyby tak się stało, wówczas wracamy rzeczywiście do najbardziej czarnych dla nas scenariuszy, jakie możemy sobie pomyśleć my Polacy, bo to by oznaczało, że Niemcy rzeczywiście będą jednym już nie tylko hegemonem europejskim, ale jednym z hegemonów polityki światowej. Do czego oczywiście prą i do czego zmierzają. Niemcy były super państwem i super mocarstwem wtedy zawsze, gdy same siebie określały Rzeszą. Ja śmiem powiedzieć, że dzisiaj przy wykorzystaniu Unii Europejskiej, po wprowadzeniu traktatu lizbońskiego, Niemcy rozpoczęły budowę czwartej Rzeszy w Europie. Co oznacza Rzesza? Oznacza mocarstwowość i superpaństwo niemieckie wykraczające poza granice i wpływy, daleko poza granice etniczne swojego państwa. I tak działo się w przypadku pierwszej Rzeszy, która była nazywana Cesarstwem Rzymskim Domu Niemieckiego. Tak było w przypadku drugiej, tak samo było trzeciej. Z tym, że ta ekspansja odbywała się zawsze kosztem innych państw, zwłaszcza ościennych. Dzisiaj również ekspansja niemiecka odbywa się, ona jest oczywiście przede wszystkim na polu ekonomicznym i gospodarczym, to jest uzależnienie bardzo brutalne, którego my dzisiaj doświadczamy, choćby poprzez właśnie politykę gospodarczą, ekonomiczną, energetyczną Niemiec. I ona się odbywa skutecznie wręcz można powiedzieć od co najmniej kilku dekad. Ale to nie jest nic jeszcze przesądzone. Wydaje mi się, że te zapędy niemieckie można ograniczyć pod jednym wszelako warunkiem, że uda nam się zbudować grupę państw w Unii Europejskiej, która zablokuje tworzenie federacji unijnej, czyli budowy tego superpaństwa. Czy to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Potrzeba tylko więcej odwagi i należy przede wszystkim nie przyjmować wszystkiego, co jest narzucane z Brukseli jako prawa stanowionego dla nas Polaków. Odwołujmy się do tego artykułu 5. Zachowujmy swoją podmiotowość. Wiem, że jest to trudne, ale jeśli zbudujemy grupę państw takich jak Polska, Węgry, może dołączy Słowenia, może w przyszłości jeszcze i Rumunia, mogą być też państwa mniejsze. Jeśli będzie istniała instytucja weta w Unii Europejskiej, to będziemy mogli powstrzymać federalizację tego kontynentu. Natomiast jeśli okaże się, że powstanie superpaństwo, którym będzie zarządzał Berlin, to wówczas nie wiem, czy w takim wypadku nie byłoby lepszym rozwiązaniem dla nas pójście scenariuszem brytyjskim. Ponieważ nie ma nic cenniejszego dla narodu i państwa jak wolność, suwerenność i niepodległość. My dzisiaj mamy ją, tę suwerenność ograniczoną, będąc członkiem Unii Europejskiej, ale niepodległości jeszcze nie utraciliśmy i oby to się nigdy nie wydarzyło i nigdy nie stało.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, tu już można?
Tak, bardzo proszę.
Ja chciałabym powiedzieć, witam przede wszystkim ojca prowadzącego i pana doktora. I może przeze mnie przemówi egzaltacja, bo to już koniec prawie programu, ale chcę powiedzieć, że ja, słuchając pana, cieszę się, bo rzadko mi się zdarza, żeby człowiek tak myślący prosto linijnie i będący człowiekiem sumienia, aż tak i odważny, że po prostu i czuję to, co pan, i mało tego, pomyślałam tak w nocy, że jak będzie, jak dotrwamy do wyborów, które mam nadzieję będą wtedy, kiedy mają być, to chciałabym, żeby pan został premierem, dlatego że pan ma w sobie cechy, przede wszystkim jest pan szczery, prostolinijny. I to, co pan mówi, nie mówię na temat w pewnym sensie, ale to słuchałam całej audycji i słyszałam głosy ludzi i pana. Po prostu wszystko to rośnie we mnie, ta świadomość, że taki człowiek powinien, nie wiem, może mówię głupstwa. A druga rzecz, panie doktorze, pan jest przy tym swoim człowiekiem sumienia. I pan widzi w taki piękny sposób i Polskę, i sprawiedliwie określenia Europę, ale jakby nie dostrzega pan tego, co ja być może zgorzkniała już osoba nad grobem widzę, że jednak to nasze społeczeństwo, już pomijając to, jak nas traktują, to nasze społeczeństwo przez te 30 lat, nie wiem przez kogo, zostało tak nauczone i tak skłócone, to ja mówię banały może, że jedna zakonnica, już to mówiłam, będąca 10 lat w Kolumbii, powiedziała mi, proszę pani, po 10 latach tak widzę społeczeństwo. Jedni udają Amerykanów, drudzy Europejczyków, mało kto jest sobą i wszyscy są zagubieni. I ci ludzie z tej Unii, którzy pod płaszczykiem demokracji tak nas traktują, myślę, że też to widzą, a nasi politycy, tak jak pan mówi, są zbyt mało odważni. I z kolei ten scenariusz najlepszy byłby, bardzo to honorowy Wielkiej Brytanii, to co, ale oni są bogaci i my się tak czaimy, a rzeczywiście to, co pan mówi, to przemawia tak mi do serca, do rozumu i życzę, żeby taki człowiek może kiedyś został premierem czy prezydentem. Jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę. To nie znaczy, że krytykuję obecnego premiera czy prezydenta. Wszystkiego dobrego panu życzę i żeby wszyscy Polacy tak myśleli, byli ludźmi sumienia i tak po prostu mówiliby, będąc sobą. O, tak to mówimy. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. To już ostatni telefon, panie doktorze. Pozostało nam 7 minut do zakończenia naszego spotkania, więc bardzo proszę także o odniesienie się do wypowiedzi pani Anny, ale także o poczynienie chociażby krótkiego słowa podsumowania, bo rzeczywiście wątków poruszyliśmy dzisiejszego wieczoru dosyć sporo.
Tak, no przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować pani Annie, bo Bóg zapłać za dobre słowo. Tylko tyle mogę powiedzieć. Wydaje mi się, że aby czuć te wszystkie sprawy, wystarczy myśleć po polsku i kochać Boga i Polskę. I wszystko da się i zrobić, i powiedzieć. Odwaga, tak, tej odwagi brakuje politykom w Polsce od dawna. Ale to wynika moim zdaniem z tego, co pani poruszyła, z pewnej mentalności, do której nas wepchnięto i zepchnięto w czasach jeszcze komuny. Do mentalności, która zawstydzała na przykład Polaków do wywieszania polskiej flagi narodowej. Przed moim domem na maszcie powiewa nieustannie biało-czerwona flaga. Po to, że jak wychodzę rano z domu, żebym wiedział, co powinno być dla mnie w sprawach mojego narodu najważniejsze. Wydaje mi się, że jeśli pozbędziemy się lęku, pozbędziemy się tej mentalności niewolniczej, postkolonialnej, to przyjdzie z czasem. Ja wierzę bardzo mocno w to, że nasz naród potrafi wrócić do swojej wielkości, ale powróci do niej tylko wtedy, gdy będzie silny duchem, gdy obroni wartości chrześcijańskie, gdy obroni Kościół w Polsce przed zniszczeniem. W innym wypadku będziemy długo jeszcze pielgrzymować po tej ziemi, szukając szczęścia naszej ojczyzny. Jestem optymistą. Wydaje mi się, że w tym geopolitycznym układzie sił, który dzisiaj podczas tych rozmów z Państwem chciałem zarysować, sytuacja nie wygląda najgorzej z polskiego punktu widzenia. Ona wygląda niefortunnie dzisiaj. Ten splot wszystkich okoliczności, zmiana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, nieprzychylna nam, czy z polskiego punktu widzenia nieprzychylna, o tak powiem, zawsze zresztą, gdy demokraci przejmowali ster rządów w Stanach Zjednoczonych, nie były to rządy zbyt dobre dla Polski. Już nie chcę wspominać, kto zafundował nam również Jałtę czy Teheran. To byli także demokraci. Zawsze, gdy w Stanach Zjednoczonych rządzili republikanie, jak za czasów na przykład Reagana, pozycja Polski wzrastała bardzo mocno i Polska była doceniana, tak samo jak była doceniana za czasów prezydentury Donalda Trumpa. Ale wycofanie się z pewnych zobowiązań Stanów Zjednoczonych nie może sprawić, że my dzisiaj poddamy się i zaczniemy myśleć tylko i wyłącznie o przetrwaniu. Toczy się spór w Europie o to, jaki ona będzie miała kształt. Czy Unia Europejska będzie Europą ojczyzn, czy będzie federacją, superpaństwem, czy nadpaństwem, jak mówią o tym urzędnicy unijni. Ja chciałbym, aby Unia Europejska, jeśli ma istnieć, to była Europą narodów, wolnych narodów i wolnych ludzi. Aby nie narzucano nam ideologii, które są obce naszej kulturze i naszej cywilizacji. A przede wszystkim, aby nasze dzieci mogły żyć w kraju zgodnie ze swoim światopoglądem. Aby mogły żyć w Polsce, która przez 1000 lat nieustannie przekazywała ten sam świat wartości. Wierzę mocno, że jest to możliwe. W kwestiach geopolitycznych da się wiele rzeczy naprawić pod jednym wszelako warunkiem. Bo geopolitykę tworzą dyplomaci. Ja do tego wracam bardzo często podczas wielu również rozmów. Jeśli chcemy zrealizować te cele, o których Państwu dzisiaj mówiłem, czyli zawrzeć te trudne sojusze, obronić Białoruś przed wchłonięciem przez Rosję, obronić Polskę przed hegemonią niemiecką w Europie Środkowo-Wschodniej, to nasza dyplomacja musi doznać sanacji, czyli uzdrowienia. Musi przede wszystkim myśleć w kategoriach dobra państwa, ale narodu. Pamiętajmy, że patriotyzm czy patriotyzmu nie nabywa się z dnia na dzień. Jest to kwestia, którą trzeba przekazywać z pokolenia na pokolenie. Patriotyzm to przecież miłość do ojczyzny. Więc jeśli chcemy, aby Polska zachowała swoją suwerenność, była państwem silnym, stabilnym, to wychowujmy przede wszystkim młode pokolenia w duchu miłości do ojczyzny, w duchu patriotycznym, w duchu poszanowania dla tysiącletnich wartości i naszych korzeni chrześcijańskich, w duchu poszanowania Kościoła katolickiego w Polsce, który zawsze był ostoją polskości i ostoją także naszego polskiego patriotyzmu. Wówczas będziemy mogli być, mając tak ukształtowanych dyplomatów, będziemy mogli być rzeczywiście poważnym graczem na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim będziemy mogli odnosić na tej arenie międzynarodowej sukcesy. Nikt nie liczy się z dyplomatami, którzy nie są silni duchowo i nie wierzą w to, co robią, a przede wszystkim, jeśli nie wierzą w swoje państwo czy swój naród, który reprezentują. To jest w relacjach międzynarodowych zasada podstawowa. I to jest zasada, która również jest stosowana przez wiele państw. Znana zresztą od czasów Metternicha. Chcesz odnosić sukcesy? Wysyłaj na placówki prawdziwych patriotów. I myślę, że to powinno być takim podsumowaniem tej dzisiejszej naszej rozmowy. Sytuację geopolityczną Polski da się odwrócić. Potrzebna jest determinacja. Potrzebna jest siła woli i ducha do tego, aby przeciwstawić się hegemonii Niemiec, ale przede wszystkim dzisiaj przeciwstawić się narzucanym nam siłą orzeczeniom trybunałów unijnych, nakazom Komisji Europejskiej i aby odważnie również przyznawać się do naszego polskiego chrześcijańskiego światopoglądu. Tego brakuje dzisiaj, moim zdaniem, w naszej polityce, ale to jest do nadrobienia. Również państwo, rozsiani po całym świecie, w różnych krajach, stanowiący naszą narodową wspólnotę, możecie przyłożyć rękę do tej odnowy duchowej naszego narodu, kraju, ale także polskiej dyplomacji. Piszcie, dzwońcie, apelujcie, wychowujcie swoje dzieci właśnie w takim duchu, w duchu miłości do ojczyzny, a wszystko będzie dobrze.
Bardzo dziękuję. Trudna sytuacja geopolityczna to temat rozmów niedokończonych, które dobiegły końca. Nasz gość, pan dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspert do spraw międzynarodowych, poseł do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji. Bardzo gorąco dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem i dziękujemy także wszystkim słuchaczom Radia Maryja.